programie Na Zdrowie. Witam Państwa, Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Ten dzisiejszy program podzieliłem na dwie części z udziałem dwojga specjalistów bardzo różnych dziedzin. Mam nadzieję, że obydwie będą dla Państwa interesujące. Zaczynamy od przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Bardzo często występująca, niestety postępująca choroba układu oddechowego. W jej konsekwencji dochodzi do trwałego ograniczenia przepływu powietrza przez nasze drogi oddechowe. I będziemy teraz próbowali to wszystko sobie uporządkować. Powiemy o przyczynach, o możliwościach leczenia, o diagnostyce. No, o leczeniu do końca mowy być nie może, ale wszystko po kolei. Doktor Marek Michnar, pulmonolog. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Panie doktorze, palenie to jako pierwszą przyczynę podaje się przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. No ale przecież nie wszyscy palą, a niektórzy rzucili bardzo szybko. I co? I jest POHP.
Tak, bo to jest właściwie definicja, to jest taka troszkę trochę trudna. Nawet ostatnio się unika troszkę tej definicji, dlatego że ona po części ma nasz udział, ta choroba, w jej powstaniu mamy sami udział poprzez właśnie na różne czynniki, na które jesteśmy narażeni. No niektóre z wyboru, niektóre nie z wyboru. No bo najczęściej w naszej populacji to rzeczywiście spalenie tytoniu, ale też są grupy zawodowo narażone, na przykład spawacze, tudzież jakieś osoby pracujące przy smole, przy obróbce różnych takich związków, które trwale, czy w przemyśle, które dwutlenek siarki i tak dalej, które powodują przy pewnej jednak determinacji genetycznej, czyli no wśród, załóżmy, palaczy, tylko 1/3 ma POHP, czy jakieś choroby układu oddechowego, a 2/3, powiedzmy sobie, pali bezkarnie w rozumieniu chorób, nie? Ponosi koszty, ale przynajmniej nie choruje. Natomiast 1/3, która ma pewne predyspozycje genetyczne, rzeczywiście choruje na POHP, a więc jest to suma naszych
Mówi
genów.
Mówi pan o niedoborze antytrypsyny?
Nie tylko. Niedobór alfa-1 antytrypsyny też oczywiście plus narażenie to przyspiesza tą chorobę, ale mamy szereg innych czynników, takich, których jakbyśmy powiedzieli, no to tak jak z układem, każdym innym układem. Jesteśmy narażeni na środowisko takie samo, ale nie tak samo reagujemy. To jak alkohol, jedni piją i się upijają, inni nie. Więc mamy pewne predyspozycje do tego, żeby reagować nadmiernie. Mamy takie w nabłonku, mamy takie nasze komórki pierwszej reakcji na czynniki zewnętrzne, wysyłają tak zwane alarminy. I niektórzy mamy, no, pewne podłoże genetyczne, żeby reagować więcej, silniej, w nadmiarze. To tak jakbyśmy powiedzieli, ktoś, kto się szybciej denerwuje. Nie? Ta sama sytuacja, Anglik siedzi i pali fajkę, a prawda następny skacze w samochodzie z nerwów. Prawda? Więc generalnie jest troszeczkę podobnie z naszą immunologią. Nie? Że rzeczywiście jedni mamy nadmierną to pobudzenie, nadmierne te reakcje, inni mniejsze, czy nie wyhamowują się tak szybko, na przykład u jednych trwa to długo. No, u jednych przeziębienie trwa tydzień, u drugich 2 tygodnie, więc każdy jest troszeczkę inny. Nie, to nie tylko jest kolor włosów, ale też nasze reakcje.
W której wiośnie życia pojawia się POHP?
Właśnie, to jest dosyć późna choroba. Generalnie poniżej 50 roku życia, czy no to się zdarzają ci mocno obciążeni genetycznie, to co pan wspomniał o tej alfa-1 antytrypsynie, ale to jest rzadka sprawa. Raz na 2000 się mówi, a ja w życiu, przyznam się, że w ogóle nie widziałem, nie? Więc tak już między nami mówiąc. Natomiast rzeczywiście jest to choroba pojawiająca się po wielu, wielu latach, dlatego też jest często nierozpoznawana. Dlaczego? Dlatego, że z biegiem lat nasza sprawność spada, a główny objaw to jest spadek sprawności dusznej wysiłkowa, no i u części osób silny kaszel, prawda? To są takie dwa główne objawy, które się pojawiają. Ponieważ kaszel u palacza, to się wiążemy to jako narażenie na dym, kaszlemy po wejściu do fryzjera, gdzieś tam, więc nie przejmujemy się tym aż tak bardzo. Duszność wysiłkową, jak mamy w 70 czy 60 roku życia, traktujemy naturalny spadek sprawności, zresztą notabene taki jest, nie? Ale on jest już u palaczy, czy osób z POHP jest przyspieszony. On jest więc bardziej wyrażony niż u zdrowego w tym samym czasie mężczyzny czy kobiety.
Ale wiele osób tym właśnie usprawiedliwia, o czym pan mówił, że no w pewnym wieku, jak się całe życie nie miało kaszlu, no to w pewnym wieku trzeba zacząć kaszleć.
Tak, zwłaszcza w naszej strefie klimatycznej, jak to mówią politycy, prawda? Taki mamy klimat. To po części jest prawda, bo rzeczywiście, wie pan co, na przykład wśród Skandynawów czy Polaków POHP jest dosyć częstą chorobą i wśród palaczy, a na przykład w basenie Morza Śródziemnego, wśród palaczy, na przykład Greków, jest znacznie rzadziej POHP. Czyli infekcje, właśnie to, co mamy w tej chwili, czyli duże wahania temperatury, duże wahania wilgotności, częste infekcje, zwłaszcza te jesienno-zimowo-wiosenne, Jeżeli tego możemy ograniczyć gdzieś będąc, mieszkając na Sycylii, czy właśnie w Grecji, czy gdzieś tam, to mamy przy tym samym narażeniu znacznie rzadszą tą chorobę. To prawda.
No dobrze, ale jeżeli do tej, o czym pan powiedział, do tej duszności, do kaszlu, dołożymy jeszcze plefocinę, która się może pojawiać. Dołożymy świszczący oddech, no, kłopoty z wejściem na przykład na pierwsze piętro i uczucie braku duszności, to mamy właściwą taką definicję POHP?
Tak, jak odkrztuszamy więcej niż 3 miesiące w roku, czyli kaszlemy więcej niż 3 miesiące w roku z odkrztuszaniem, no odkrztuszanie to jest różne, bo niektórzy połykają, nie odkrztuszają tylko na zewnątrz, tylko do gardła i tam dalej to, albo właśnie mamy duszność wysiłkową i mamy to potwierdzone w spirometrii, bo do rozpoznania POHP potrzeba zrobić badanie czynnościowe płuc, takie proste, które polega na tym, żeby maksymalnie nabrać powietrza, wydmuchać. Jeżeli mamy to potwierdzone, że jest właśnie obturacja, albo się pojawią świsty, to prawdopodobnie to jest POHP. Trzeba też jeszcze, wie pan co, pamiętać w różnicowaniu, że część osób, też w starszym wieku rozpoznajemy astmę, inna, podobna troszkę choroba, która też polega na tym, że jest obturacja, czyli zwężenie dróg oddechowych, ale troszkę inny jest mechanizm. Nie, tam jest głównie ten mechanizm alergiczny, albo przynajmniej przypominający alergiczny i tam ta choroba się może pojawiać bez czynników teoretycznie zewnętrznych. No, ona zawsze jakiś tam ma, czy wysiłek, czy też pył, czy też powiedzmy sobie właśnie infekcje też powodują astmę, ale tamta choroba nie doprowadza do nieodwracalnej obturacji, czyli tamte zmiany teoretycznie możemy wycofać lekami całkowicie, bo w POHP charakterystyczną cechą jest ta obturacja nieustępująca po lekach.
Co to jest ta obturacja, gdyby pan tak obrazowo zechciał wyjaśnić?
Mamy oskrzela, mają pewną szerokość. I teraz tak, ta szerokość zmniejsza się u pacjenta z POHP czy z astmą w wyniku różnych skurczu mięśni, czyli te zaciskają się te oskrzela.
Nas niezależnie.
Niezależnie. To są mechanizmy odruchowe, które mają zmniejszyć przepływ powietrza, bo organizm odczytuje, że to w tym powietrzu jest coś niebezpiecznego, prawda? Czyli próbuje ograniczyć to, tak jakbyśmy my rękami się bronili, żeby ktoś nas nie dotknął, czy czegoś takiego. To identyczny mechanizm mają nasze mięśniówka, czyli odkrywa w powietrzu substancje, które teoretycznie mu szkodzą. No to właśnie będzie czy dym, czy będzie to zimne powietrze, czy jakieś inne. Reaguje skurczem, obrzękiem, to co tam czasami mamy w nosie, że mamy obrzęknięte, wydzieliną, tak jak w nosie, prawda? Bardzo ładnie na zimnie widać, jak reagujemy nosem, prawda? Że mamy wydzielinę, wchodzimy do ciepłego, po jakimś czasie to wszystko się stabilizuje, bo organizm odczytuje, że jest w miarę wszystko w porządku, nie? Czyli mamy skurcz oskrzeli, mięśniówki, obrzęk i wydzielinę i te trzy rzeczy powodują, że te drogi oddechowe, które mają, zwłaszcza te drobniejsze, które mają małą średnicę, zapychają się tym elementami.
I prawie wszystko rozumiem, nie ukrywam, ale jakie mogą być czynniki szkodliwe, kiedy na przykład wchodzimy na pierwsze, drugie piętro na klatce schodowej, a wtedy te objawy POHP też mogą się pojawić.
Tak jest, bo w czasie wysiłku, bo o ile właśnie charakterystyczną cechą tych chorób jest to, że w spoczynku na początku nie ma objawów, bo nasze zapotrzebowanie wentylacyjne i też akcja serca czy rzut serca są na minimalnych wymaganiach, jak siedzimy czy ten. Natomiast przy wysiłku to rośnie. Oczywiście przy dużym wysiłku to bardzo rośnie. I pierwsze objawy, gdzie musimy przyspieszyć oddychanie, głębiej oddychać, a jak my mamy przewężone skrzela, nie zdążymy wypuścić powietrza, które nabieramy. Czyli część powietrza nam zostaje i jest takie zjawisko, które my nazywamy pułapką powietrzną, że to powietrze, które wciągniemy, załóżmy go 1,5 litra, nie, w czasie tego wdechu, no a w ciągu wydechu, ponieważ jest zwężenie oskrzeli, wypuścimy tylko 1 litr, to 0,5 litra nam zostaje. Teraz niech pan zobaczy, po kilku takich wdechach, te płuca mają 5 litrów, my je jakby spowodujemy, że nie możemy nowego dobrać powietrza, brakuje nam tchu, prawda? To pacjent nabiera i wtedy co? Zwalnia tempo, troszkę spłyca oddechy, powoli te proporcje między wdechem i wydechem się wyrównują i my wypuszczamy to zalegające powietrze w płucach i możemy nabrać świeżego. To jest taki mniej więcej mechanizm.
No dobrze, ale jeżeli ten przepływ powietrza jest niewystarczający, no to zupełnie inaczej pracuje i serce, i mózg,
tak,
i cały
jest
organizm. Tak,
oczywiście, dlatego że płuca i płuca dostarczają nam powietrza tlenu, ten tlen przedostaje się do krwi, serce to pompuje do każdej komórki, która potrzebuje energetyki i teraz jeżeli nam spada w którymś momencie ta wentylacja, tętno przyspiesza, żeby to wyrobić więcej, tak jak silnik, który nie ma mocy, musimy mu podnieść obroty, prawda, redukować bieg, tak samo i serce przyspiesza, ale są pewne granice, pewne limity, gdzie to zaczyna być niewydolne i wtedy mamy i niewydolność oddechową, a u części pacjentów mamy też niewydolność serca jako konsekwencja choroby układu oddechowego.
Wspomniał pan o spirometrii, że jest to jedna z podstawowych metod diagnozowania POHP, do tego zdjęcie rentgenowskie, komputer?
Tak, no dzisiaj rzeczywiście częściej już nawet tomografię robimy, aniżeli rentgen, ale oczywiście w rentgenie też często widać cechy takiej, bo POHP to są takie dwie grupy pacjentów. Jedni mają głównie wąskie oskrzele z dużą ilością wydzieliny, a część ma uszkodzone pęcherzyki płucne, że one robią się duże pęcherze i to jest tak zwana postać rozedmowa, czyli mamy tak zwane przewlekłe zapalenie oskrzeli jako jeden typ, a drugi to jest ten rozedmowy. I powiedzmy sobie, jeden i drugi możemy w rentgenie widzieć, ale w tomografii widzimy to o wiele lepiej, aniżeli w zwykłym rentgenie, dlatego coraz częściej też sięgamy po tomografię. Poza tym tomografia nam dostarcza informacji, co się dzieje z sercem, jak wygląda właściwie przełyk, czyli ma przepukliny i innych rzeczy, które też w klatce piersiowej się rozgrywają i które możemy dokładnie ocenić niż zwykłe zdjęcie. Ale podstawą jest ciągle spirometria. Jest to proste, tanie badanie, też nawet można wykonać nawet bez zlecenia lekarskiego, nie jesteśmy tam narażeni na żadne promieniowanie, nie ma nie żadnego zagrożenia. Kosztuje tam około 50 zł na rynku, ale oczywiście w ramach NFZ-u jest to badanie za darmo, jasne, żebyśmy już pamiętali.
No i do tego jeszcze oprócz rentgena, oprócz tomografii komputerowej,
spirometrii,
badania krwi, w tym gazometria, która tak, pokaże nam
tak jest
natlenowanie.
Bardziej, tak, bo ta choroba może mieć różny stopień zaawansowania. Jest lekka, umiarkowana i ciężka, czy bardzo ciężka. To się wiąże oczywiście z tym zmniejszeniem rezerw wentylacyjnych płuc. Im większa obturacja, tym jest cięższa. I im częściej są tak zwane zaostrzenia, bo w POHP jeszcze taki jest problem z zaostrzeniami, że w czasie zaostrzenia często, czyli infekcyjnego, ta sytuacja się dramatycznie pogarsza. Czy to będzie COVID, czy zapalenie płuc, to nie ma wielkiego znaczenia. Jedno i drugie bardzo pogarsza nam sytuację. I ci pacjenci, którzy mają ciężką i bardzo ciężką postać POHP, czyli mają duże ograniczenie sprawności fizycznej, oni dochodzą do etapu, gdzie nawet w spoczynku brakuje już tlenu. Te płuca, które normalnie przyswajają, że mamy tą saturację krwi na poziomie powyżej 90, spada poniżej 90, prawda, procent, czy to bezpośrednio, albo też nie potrafi usunąć dwutlenku węgla, bo dwie funkcje mamy. Przyswajanie tlenu i usunięcia dwutlenku węgla jako produktu przemian energetycznych, prawda? I teraz jedno i drugie może płuca mogą nie wyrabiać. Tlen to dostarczymy zewnętrzny, zwiększymy stężenie w powietrzu, a żeby dwutlenek węgla usunąć, jest troszkę trudniej, potrzebne są te maszyny, różna wentylacja nieinwazyjna i tak dalej, które pomagają, wzmacniają siłę wdechu i wydechu, czy też poprawiają głębokość wdechu i wydechu i w ten sposób pozwalają nam usunąć ten nadmiar dwutlenku węgla, który normalnie płuca nie dają rady.
Czy zwykła morfologia pokaże nam POHP?
Też czasami sugeruję, jeżeli, bo znowu mamy takie zjawisko, jak Państwo wiecie, jak jest za mało tlenu w powietrzu, jak na przykład wysoko w górach, to jak organizm się broni? Podnosząc hemoglobinę, prawda? Tak zwana wysokogórska, albo też sportowcy jadą, żeby podbić sobie hemoglobinę. I teraz, jeżeli mamy przewlekłe niedotlenienie w różnym mechanizmie, czy to będzie właśnie POHP, czy to będzie bezdech nocny, to hemoglobina próbuje rosnąć. Czyli mamy tak zwane zjawisko, które my nazywamy poliglobulią, czyli nadmiaru hemoglobiny. I też to można w morfologii czasami jakoś taki jeden z objawów, bardziej zaawansowanych postaciach tej choroby, ale jak najbardziej to wykryć.
Niezwykle interesujący wątek. Czy jest związek pomiędzy POHP a bezdechem?
W jakiś sposób nie do końca. Bardziej bezdech jest związany z czym? Z płcią, czyli częścią mężczyzn, waga. Najważniejsza jest waga, nie? Czyli wysoka waga.
Otyłe osoby.
Zdecydowanie, tak. Częściowo z niedrożnością układu oddechowego, ale to chodzi i o nos, i układ oddechowy, to po części tak, ale ten wpływ, powiedzmy sobie, niedrożności takiej wynikającej jest znacznie mniejszy, aniżeli waga, prawda? I jeszcze lata. Czyli nasz napęd oddechowy z biegiem lat troszkę słabnie, czyli mamy gorszą regulację tych mechanizmów w miarę lat i o ile bezdech w wieku 30 lat jest stosunkowo rzadki, to o tyle u 60, 70, 80 latków jest znacznie częściej.
No to wracajmy do POHP. Tej choroby wyleczyć nie można, ale nie można jej też bagatelizować, bo ona no raczej chyba nie odpuści.
Jest chorobą nieodwracalną, ale można ją zatrzymać, nie? Bo ona w pewien sposób, ta choroba jest progresywna, postępująca i my możemy ten postęp wyhamować, nie? Czyli zamiast na przykład utraty tej wentylacji, weźmiemy na przykład taki jeden parametr, jakiegoś przepływu pierwszosekundowego, my to czasami FFV1 nazywamy i wtedy na przykład ten spadek w ciągu roku zdrowego to jest około 15 ml przykładowo, nie? Czyli 10 lat to jest 150 i tak dalej, to on u osoby z POHP może być 100 ml, czyli teraz pan zobaczy, jak ktoś ma 15, to ma 6 razy szybszą utratę. I teraz, żeby ta utrata nie postępowała 6 do 1, tylko na przykład 2 do 1 albo wyrównała się, no to najważniejsze jest, żeby brać, powiedzmy sobie, pewne leki. Dwa, no, chyba jeszcze ważniejsze niż te leki, to jest zaprzestanie palenia, tak? I trzecia rzecz, unikać infekcji, czyli tych zaostrzeń, które też powodują skokowe pogorszenie, prawda? Czyli na przykład szczepienia, jak najbardziej szybkie leczenie antybiotykiem, jeżeli już jest taka infekcja, która idzie z gorączką, z ropną wydzieliną i tak dalej.
Leczenie i farmaceutyki, które będą szły w kierunku, żeby nie zwiększała się obturacja?
Tak, czyli my mamy takie trzy główne
grupy. Czyli rozszerzające.
Leki rozszerzające są, tak. Właśnie mamy beta-mimetyki, leki anticholinergiczne i też sterydy wziewne u części pacjentów, czyli w zasadzie mamy trzy rodzaje inhalacji, czyli rodzaje leków inhalacyjnych. Do tego dochodzą nam antybiotyki, do tego dochodzi nam leczenie tlenem i maszyny, jako szósty ten sposób, różne maszyny, które nas wspomagają oddychanie.
Panie doktorze, nie powiem o dekalogu, ale z punktu widzenia pulmonologa, jakie są punkty, po których, jeżeli sami u siebie je rozpoznamy, powinna nam się zaświecić czerwona lampka.
No właśnie. Mówiąc językiem wiejskim, genów sobie nie wydłubiemy. Natomiast możemy robić to, co możemy, czyli tak, unikać czynników narażających. A więc jeżeli palimy, jeżeli zwłaszcza w rodzinie są pacjenci z POHP, bo no, mamy podobne skłonności do różnych chorób w rodzinie. Nie mówię, że to jest koniecznie to samo, będziemy chorować, ale pewien związek jest. Więc jeżeli ktoś zwłaszcza chorował, ale to zachęcam wszystkich palaczy do tego, żeby zaprzestać, albo przynajmniej tam, prawda, jeżeli ktoś już nie jest w stanie, to palić poniżej 5. Albo 6.
Mówimy o papierosach.
O papierosach, tak, tych tradycyjnych. No i szczepić się. Bo szczepienia są troszkę takie u nas passe, dlatego że są różne tam koncepcje na ten temat, ale sporo szczepień zmieniło oblicze medycyny i to trzeba pamiętać. Gdyby nie Ludwik Pasteur i jego szczepionki, to dzisiaj byśmy nie mieli, znaczy niektóre choroby jak ospa, czy powiedzmy sobie, no to taka jest taka koronna, ale też powiedzmy sobie te choroby jak zapalenia płuc, mamy dobre szczepionki pneumokokowe, one byłyby znacznie częściej niż są i społeczeństwa dobrze zorganizowane, rozumiejące, takie rozumne byśmy powiedzieli, używają tych szczepień.
Kłopoty z oddychaniem, kłopoty z kondycją i oddychaniem
tak,
podczas
czyli pierwsze
wysiłku,
objawy, tak jak pan mówi, duszność wysiłkowa i przewlekły poranny kaszel, to są główne objawy. Ale to oczywiście, no i plus właśnie narażenie, nie? Trzeba pamiętać o tym, że mające związek z czymś tam, prawda? Bo jeżeli my mamy przewlekły kaszel, ale nie palimy, to przyczyna prawdopodobnie jest zupełnie inna tego kaszlu.
A to należy też sprawdzić.
Też trzeba sprawdzić.
Doktor Marek Michnar, pulmonolog, był gościem pierwszej części programu Na Zdrowie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.